I zapraszamy na audycję Czytać, aby być mądrym. Kto czyta, jest mądrzejszy, proszę Państwa. Już mamy połączenie? Ale szybko. Nawet myślałem, że będzie muzyka, no ale jak już połączenie, no to pan Jarosław jest bardzo punktualny. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, ojcze.
Panie Filipie, mogę tak mówić? Panie dyrektorze, bo pan jest dyrektorem Izby Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który założył Tatuś, prawda?
No tak, to wszystko dlatego niestety, że tata zginął w 2012 roku, mój świętej pamięci tata Józef Szaniawski.
Za parę dni będzie rocznica, prawda? Trzecia
tak,
rocznica.
4 września będę wdzięczny Państwu za modlitwę, za tatę. 4 września zginął w Tatrach. Będzie msza w katedrze świętego Jana w Warszawie o godzinie 19 4 września. Bardzo dziękuję, ojcze, za pamięć o moim tacie. I
to będzie w piątek, prawda? Będzie w piątek. Panie Filipie, jeżeli tak mogę mówić, bo powiedziałbym, że jesteśmy w takich no, bardzo życzliwych relacjach, prawda? No, ja podziwiam pana, że pan piękne rzeczy robi. Pan ma takiego ducha polskiego i katolickiego. Widziałem, jak pan było odsłonięcie, to była wystawa chyba pułkownika Kuklińskiego, prawda? Ale nie tylko, odsłonięcie chyba też popiersia pułkownika Kuklińskiego. Już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tam, no widziałem pana w każdym razie.
Wystawa o pułkowniku Kuklińskim, proszę sobie wyobrazić, ojcze, że już jest w 15 mieście, przez rok aż 15 miast objechała ta wystawa, która nie jest jedynie o pułkowniku Kuklińskim, ale także o historii Polski po 1945 roku, o tym, czym była sowiecka okupacja, o tym, jak Polacy cierpieli i o tym, jak nie wybrali przecież z własnej woli sobie tego losu, tylko jak został im on narzucony, nam Polakom.
A mówimy o tym, mówimy o tym narzuceniu, które rozpoczęło się tym paktem Ribbentrop-Mołotow, prawda?
Tak, tak jest, tym, który no, niedawno była ta nieszczęsna rocznica tego paktu Ribbentrop-Mołotow, choć de facto Hitler-Stalin.
Hitler-Stalin. Jeden i drugi, to wszystko wychodzi, też te systemy wychodzą z rewolucji francuskiej. To jest kontynuacja i teraz też jest ta kontynuacja, nowa lewica, ona opanowuje świat i ona idzie inaczej niż wtedy. Wtedy szła tymi mordami, zabijaniem, a teraz idzie bardziej tak, można powiedzieć, w rękawiczkach aksamitnych.
To jest to straszne sformułowanie, inżynieria społeczna.
Tak, i oni no, niesamowicie wykorzystywane media. Oczywiście nienawiść do tego, co jest patriotyzmem, nienawiść, takie wyrugowywanie z ducha narodowego, z tej kultury chrześcijańskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, stąd walka z tym, co jest chrześcijańskie, katolickie, prawda? Bardzo sprytnie to zrobione jest, bardzo sprytnie. Ludzie nawet sobie nie zdają sprawy i przyjmują. To idzie przez media, przez uniwersytety, przez uczelnie, przez parlamenty także. Tu widać te wszystkie, chociażby panie Filipie, te ustawy u nas, co podpisywał były prezydent, chociażby ta tak zwana konwencja antyprzemocowa. Jak to pięknie brzmi. Wszyscy jesteśmy przeciw. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby nie było przemocy, prawda?
No, oczywiście.
A to jest co innego w tej treści.
Fałszywe przekonywanie ludzi o tym, że prawo idzie w stronę nadawania coraz większej wolności ludziom. Ta wolność ludziom ostatecznie źle służy. Niestety.
To nie jest wolność, ale to jest wolność, panie Filipie, od prawdy, od miłości. Tak bym powiedział. To jest taka wolność. czyli zniewolenie. Czyli
zniewolenie. Wolność, która prowadzi na przykład do uzależnień od narkotyków, bo przecież ta wolność tak. mówi między innymi o tym, że marihuana powinna być dostępna i w związku z tym ja też tego nie rozumiem, jak można prowadzić walkę z narkotykami, jednocześnie legalizując je. To jest właśnie ta fałszywa.
Ale to samo, ale proszę zobaczyć, to samo, jeżeli, bo zaraz pójdziemy do lektury, ale to samo, proszę zobaczyć, walczą niby z pedofilią, z jakimiś nadużyciami, z tymi molestowaniami, ciągle mówią tylko seks. Jakby naprawdę w głowie mieli, no nie wiem, nie mózg, tylko co innego, prawda? Cały czas tam mają, tylko to walczą niby z tym, ale równocześnie edukacja w szkole w tym kierunku, żeby to rozbudzić. Już no tak. od małych dzieci.
Tak, tak, przedszkolaków najlepiej.
Od przedszkolaków, tak.
A w mediach nawet, jeżeli są jakieś dobre programy, w których się rozważa kwestie edukacyjne, no to za chwilę jest reklama i w tej reklamie jest
coś innego.
Taka treść.
Ale proszę zobaczyć.
Dużą ilością erotyzmu i...
Tak, ale proszę zobaczyć, coraz więcej filmów jest takich, w którym są normalne zboczenia. A gdybyśmy powiedzieli, że to jest zboczenie, to wtedy gotowi nas podać do sądu. A co na przykład jest w tych sprawach już z edukacją, z tą deprawacją, jeżeli na przykład w Niemczech nie chcą posyłać dzieci na to, obserwujemy, nawet rodziców do więzień wsadzają. Nie tylko kary pieniężne, ale i do więzień już są takie przypadki. Czyli co idzie na nas. Także nic, no właśnie wolność, nie ten Ribbentrop-Mołotow, konsekwencje rewolucji francuskiej i teraz ta nowa lewica, to widzimy, tylko wolność do prawdy, do miłości. To właśnie, w tym kierunku, w tym człowieku, tu jest dopiero rozwój człowieka. No ale mamy bardzo dobrą pozycję. Pan wydał to pan Filip Frąckowiak o tatusie Józefie Szaniawskim. Może, przepraszam panie Filipie, jeżeli dotknę takiej delikatniej rzeczy, bo mogą ludzie zaraz pytać, a dlaczego on się nazywa Frąckowiak, a nie Szaniawski? No dlatego, bo mama znana, wspaniała artystka, prawda? Wspaniała. Tak.
Bardzo dziękuję ojcu.
No bardzo, bardzo, bardzo lubię słuchać mamy, jak śpiewa, naprawdę.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Ja dziękuję. Ale tatuś sam mówił mi, i tego zresztą pan mi mówił, że tata mówił, lepiej to nazwisko, bo z moim nazwiskiem będziesz prześladowany.
No tak, rzeczywiście taka była historia z okresu, kiedy tata był aresztowany i zamknięty w więzieniu. Ja miałem 4,5 roku. Rodzice wspólnie podczas tych rzadkich bardzo spotkań, kiedy mama mogła tata odwiedzać w więzieniu, doszli do takiego, podjęli wspólnie taką decyzję. Później historia też nie była łatwa, ale staram się oddawać tacie największy mój hołd, jaki można ojcu oddać i to duchowe dziedzictwo przekazywać dalej, także swojemu synowi i swojej córce, ale ona jeszcze musi trochę podrosnąć. Franek już można z nim poważnie rozmawiać. To jemu zadedykowałem książkę Józef Szaniawski, Ostatni więzień polityczny PRL, czyli książkę o jego dziadku.
A ile Franciszek ma lat teraz?
Franciszek ma ponad, już skończył się 7 lat.
O, to niedługo do pierwszej komunii święty pójdzie.
No więc właśnie.
Pięknie. I tytuł tej książki jest Józef Szaniawski, Ostatni więzień polityczny PRL. Prawda?
Tak.
Wydawnictwo chyba Ex Libris. Piękna, z pięknymi zdjęciami. Tak.
Także dokumentów jest wiele. Chciałem powiedzieć, że archiwalny materiał, znalazłem zapis takiego propagandowego materiału, w którym dziennikarz pokazuje twarz sędziego, który ogłasza wyrok, pokazuje sfingowane dowody, tam jakieś pieniądze powykładane, że niby tata brał jakieś nie wiadomo jakie pieniądze za wysyłanie tych materiałów prasowych do Radia Wolna Europa. A komentarz dziennikarski brzmiał następująco. Niemal 11 lat trwała zbrodnicza działalność Szaniawskiego. Zgromadzone akta śledztwa z trudem mieszczą się w trzech opasłych tomach. No i takim propagandowym językiem to było komentowana sprawa aresztowania mojego taty, Józefa Szaniawskiego. Urban powiedział, rzecznik rządu PRL, po ucieczce na zachód Zdzisława Najdera i Ryszarda Kuklińskiego mieszkanie pana Szaniawskiego okazało się ostatnią redutą stajej zlikwidowaną przez Służbę Bezpieczeństwa. Sąd Najwyższy zrehabilitował tato od tych oskarżeń, nie był agentem CIA, tylko był, wykonywał pracę dziennikarską dla Radia Wolna Europa. No ale propaganda komunistyczna potrzebowała, jak wiadomo, musiała agentów, żeby można było wsadzać ludzi do więzień, torturować ich. Tata zresztą też przeżył bardzo ciężkie przesłuchania. Ale chcę powiedzieć także, że są tutaj zdjęcia, które otrzymałem z ostatnich godzin życia taty, bardzo zaskakujące zdjęcia, ze szlaku na Świnicę, na których tata się wspina. I to są zdjęcia z 8.53, z 8.57. Tata zginął około 11 godziny. Jest także zdjęcie z akcji ratunkowej, a także zdjęcie zrobione dzień przed śmiercią w górach. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że nie chcę, że nie ma żadnych dowodów, jakoby mogły żyć osoby trzecie w tej tragicznej śmierci taty mojego. Natomiast pytanie jest, ile razy można przypadkowo znaleźć się w kadrze czyimś, kto robi pejzaże górskie.
To znaczy, ktoś tatusiowi robił zdjęcia w ostatnim momencie?
No ewidentnie tak. Patrzę się, gdzie...
Jest w tym albumie też?
Jest w tym albumie. Jest dokładnie zaznaczone, że na mapie Tatr, w miejsce, gdzie tata zginął, jest dokładnie sfotografowany ten szlak. Słusznie Topr mówił, że to nie było miejsce trudne, chociaż no oczywiście, bo to było na takim wypłaszczeniu. Ścieżka była dość szeroka, miała tam około 3 metrów. No tata mógł się po prostu potknąć, to mogło być śmieszne, ale skąd dziwne zdjęcia. Jest także film wideo, który ktoś mi przesłał, kto nagrywał swoje własne wejście na Świnicę, ale tata jest 13 razy aż w tym filmie. Nie wiem, dlaczego ja otrzymałem te zdjęcia, no mam je. Część z tych zdjęć jest rzeczywiście w tej publikacji. Są także bardzo wzruszające listy taty i mamy z więzienia i do więzienia właśnie do taty. Co bardzo charakterystyczne, tata zapisywał dosłownie do ostatniego milimetra krawędzi kartki, bo papieru nie mógł dużo dostać, żeby napisać list do mamy, a więc wykorzystywał go w 100%. Jest także w tej książce dokumentacja pracy taty na rzecz pułkownika Kuklińskiego, na rzecz spraw takich jak pamięć o Katyniu, czyli jak walczył o to, żeby pomnik katyński nie był wyrzucony poza Śródmieście Warszawy. Wreszcie jest także zdjęcie z 10 kwietnia 2010 roku z Torunia, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie odbywała się akurat konferencja tego dnia, tak, naukowa, zmiana czy rewizja Konstytucji RP. No i wtedy właśnie wydarzyła się ta straszna tragedia.
Rozmawiałem wtedy właśnie zaraz po tym statusie i mówił, jak to widzi. Mówił, że to nie mógł być przypadek Smoleńsk, znając realia wszystkie, prawda? Tak, także no tatuś też współpracował i z naszym dziennikiem, z Radiem Maryja, z telewizją Trwam. Robił filmy z ojcem, między innymi z ojcem Jackiem Cydzikiem. No tatuś, ja sobie wyobrażam, że tata zawsze będzie. Często rozmawiałem z nim, siadałem, jak się tatuś cieszył tymi książkami, które wydawał, i ciągle, ja zapamiętałem jedno, ciągle myślał o tej Wiktorii, napisał później, wydał taki album, Wiktoria Wiedeńska, prawda? Wiem, że o Wiktorii Wiedeńskiej, ostatni raz żeśmy chyba rozmawiali, i ta Wiktoria, czyli zwycięstwo, i o Polsce tak cały czas. To wielki patriota i równocześnie wykładał tatuś na Uniwersytecie Stefana Karnała Wyszyńskiego.
Tak,
także.
Jest, tak. Tak. Tata był bardzo związany zresztą z telewizją Trwam, i o której mówił, że to wolna Europa XX wieku w Polsce, takie medium. Natomiast miał tę misję, żeby pokazywać historię Polski, jednocześnie zarażając zainteresowaniem historią Polski. Tata także napisał wspaniały, opisał właściwie bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, wspaniały wielki album, i co ważne, w trakcie pracy nad tą książką Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, tata doprowadził do zatrzymania wyjazdu obrazu do Niemiec.
Do Niemiec, tak. Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Czy mogę powiedzieć panu, jak to było? Ja może nie powiem nazwiska. Tatuś mi powiedział, żeby zrobić zdjęcie w Muzeum Narodowym tego obrazu, musiał mieć pozwolenie ministra pewnego. Tak, i mój poszedł do ministerstwa. Dostał się do sekretariatu ministra i daje tą prośbę. Sekretarka powiedziała, proszę poczekać, jest minister, jest. Przychodzi minister, rozmawia z nim, nie wiem, czy z kawą, czy bez kawy, ale rozmawia z nim i za chwileczkę dostaje już zgody. A on mówi, to już? Tak. A minister mówi, gdybym tego nie dał, to pan pójdzie do tego Rydzyka i wszystko powie. Mówi, to chodziło na antenie. Myślę, że pan to wiedział. Nie będę mówił tylko nazwiska. Ministra oczywiście PO w każdym razie. No dobrze, że dostał pozwolenie na ten, na sfotografowanie, ale wtedy wykrył też, pan profesor mówił to publicznie na antenie, jak ten obraz Matejki niszczeje strasznie. I wtedy wzięli to się do naprawy.
Tak, on był w strasznym stanie, ten obraz, a nie wiadomo, czy przetrwałby tę wizytę w Niemczech, a też właściwie dlaczego miałby być w Niemczech uroczyste.
W Niemczech Polacy też potrafią i to bardzo dobrze. Widać, jak Polacy pracują właśnie w Niemczech, jak są cenieni. Tak. No niestety musimy zakończyć, ale na koniec jeszcze jedno. A więc tytuł: Józef Szaniawski, ostatni więzień polityczny PRL. Przepiękny album. No album i tekst przepiękny też, zdjęcia. Ale jeszcze jedno. Może na koniec. Pan właśnie prowadzi dalej to muzeum, Izbę Pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Niesamowity człowiek, warto to zobaczyć. To jest, można powiedzieć, od strony prezbiterium archikatedry świętych Janów. Patrząc lekko w lewo, prawda?
Tak jest.
Przepiękny.
Na ulicy Kanonia 20/22.
I jest, jak można zobaczyć te wszystkie ekspozycje, która bardzo dużo mówi. Poznajemy prawdę nie tylko o Kuklińskim samym, wielkim bohaterze polskim, który został skazany na śmierć w PRL-u, ale wyrok nie został wykonany, zdążył uciec do Stanów Zjednoczonych. Zapłacił za to, co zrobił, śmiercią swoich dwóch synów tam w Stanach Zjednoczonych, chociaż mieli zmienione nazwiska. W każdym razie tak. I gdzie to można zobaczyć? Ale
proszę państwa, więc Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego jest czynna w środy i piątki od godziny 15 do 18 oraz w soboty i niedzielę od godziny 12 do 17 dla zorganizowanych grup.
Jeszcze raz, w środę, piątki od
15 do 18.
Tak.
Oraz w soboty i niedzielę.
Tak.
Od 12 do 17.
Tak.
dla zorganizowanych grup, które przyjeżdżają w inne dni, jest numer telefonu, który pragnę podać Państwu. Proszę o kontakt i umawiać się. Także będzie otwarta dla takich grup izba w inne nawet dni. To jest numer telefonu 661
tak.
125
tak.
196.
Czy można jeszcze, ja jeszcze raz powtórzę, 661 125 196 i można na jakiejś stronie internetowej?
Tak, szczegóły znajdą Państwo na stronie www.kukliński.org.pl.
Powtarzam, www.kukliński.org.pl.
Tak, oczywiście bardzo... bez polskich znaków Kukliński.
Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć, panie Filipie, i tak przedłużyliśmy. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże.
I dzięki za to, co pan robi. I do miłego zobaczenia kiedyś.
Szczęść do miłego Boże. Zobaczenia. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Bóg zapłać.
I panu dziękujemy za to, co robi. Też można ewentualnie na tej stronie dowiedzieć się o tej wystawie. Może gdzieś by ktoś...
Można także pod numerem telefonu, a także jeszcze dodam szybko na profilu na Facebooku Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego.
Izba Pamięci razem, tak?
Tak, wszystko pisane w całości, profil na Facebooku.
Izba Pamięci, kropka?
Bez kropek, tak jakby napisać zdanie. Izba Pamięci. Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego.
Całe pułkownika, czy...
Całe pułkownika.
Pułkownika Kuklińskiego. Dziękuję.
Wszystkiego
dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy. To było spotkanie z panem Filipem Frąckowiakiem. Piękna pozycja. Józef Szaniawski, ostatni więzień polityczny PRL. Proszę Państwa, 4 września będzie 3. rocznica śmierci naszego pana profesora Szaniawskiego. Tak, zginął w Tatrach. I następny gość, proszę Państwa, książka. Ten gość razem z żoną napisał wiele książek, pan doktor, wiele książek, a teraz Przebudzenie Polaków, 1920 rok, Prawdziwy cud nad Wisłą. Ze wstępem profesora Andrzeja Nowaka, a spotykamy się w tej chwili z panem doktorem Jarosławem Szarkiem. Czy tak?
Szczęść Boże, tak, tak.
Bardzo dziękujemy panu za to, co pan robi, proszę pana. Z żoną robicie wielką sprawę. Począwszy od dzieci, jeżeli mogę. Uważam, że dzieci są, no to początkowe wychowanie jest najważniejsze.
Tak, tak.
To jest tak. I to powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Powiedziałbym, to jest jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jest takie przysłowie polskie. I wy, państwo, budzicie tak miłość do Pana Boga i do ojczyzny przez swoje pozycje. Te książki dla dzieci. I to powinno się, nie te Harry Pottery, jakieś straszne rzeczy, piękne rzeczy czytać i szukać tych rzeczy dla dzieci. Dziękujemy, że Państwo współpracujecie też z Fundacją Nasza Przyszłość. Nie wiem, jak ta współpraca przebiega, czy jesteście zadowoleni.
Tak, oczywiście. Dziękujemy bardzo. Ale właśnie tak, gdy zaczynaliśmy te książki dla dzieci, taką też sobie postawiliśmy diagnozę, bo to było tuż po śmierci Ojca Świętego, który zawsze nas uczulał, prawda, to słynnego homilia w Krakowie w 79 roku, żeby jak nas prosił, żeby przyjąć na nowo całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, żeby nie podcinać tych korzeni. I my widzieliśmy, co to nasze pokolenie, które przeszło ten najpiękniejszy okres Solidarności, pamiętało jeszcze...
Ale pan
jeszcze
był chyba dzieckiem.
Coś się z tym
Panie
stało,
doktorze.
Prosto, Ojca Świętego.
Panie doktorze, ale chyba pan był dzieckiem wtedy, jak Ojciec Święty był wtedy w Krakowie.
Nie, ja jestem 1963 rok. Tak,
no to ile pan miał?
Doskonale pamiętam ten najpiękniejszy okres.
Tak.
I tym bardziej to, z takim no, żalem.
No był pan studentem wtedy chyba.
Rodacy zachowali po 89 roku, jakich rodaków, jakich wyborów dokonywali, w którym kierunku to wszystko poszło. Co się stało z tym pięknym ruchem, jakim była Solidarność właśnie. Dzisiaj 35 lat obchodzimy. My doszliśmy do takiego wniosku, że nie, tu trzeba... To jest praca, no to co ojciec zrobi, te wszystkie dzieła, że to jest praca na pokolenia. No trzeba odbudować elity. Nasze pokolenie jak gdyby tu jest, no wiele złego zrobiło po 89 roku. Mówię tak ogólnie, prawda? Tak. I że trzeba od podstaw, czyli od dzieci, prawda? Tu trzeba zacząć na nowo wychowywać to nowe pokolenie, nowe plemię ludzi, o które tak się modlił zawsze wielki prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński za zapomnianym pisarzem Eugeniuszem Maraczewskim, że Polska potrzebuje tego nowego plemienia ludzi, prawda, wiernych wartościom, wiernych Polsce, tożsamości, wiernych temu, co nas, no, ci wielcy prymasi XX wieku, czy prymas Chląd, czy prymas Wyszyński, potem ojciec święty Jan Paweł II, to całe dziedzictwo, to jest posłanie Polski w tym wypadku. Dzisiaj to nie ma żadnej wątpliwości, tak, w XX roku, także dzisiaj wielką misją Polski jest ratunek chrześcijaństwa po prostu. To jest nasze główne zadanie. Tylko żeby to podjąć, no trzeba mieć wiedzę, a przede wszystkim wolę. I trzeba na to być przygotowany po prostu. To jest najważniejsze, myślę, teraz nasza taka bitwa, prawda, cywilizacyjna. Na to też czekają, myślę, ci katolicy w Europie po prostu, na nasze świadectwo. Polska nie jest tak zniszczona jeszcze, jak Francja, jak jeszcze więcej, myślę, Niemcy, prawda.
To znaczy, panie doktorze, tam już dalej to poszło.
No tak,
tam już
tak.
Poszło, ale do nas idzie bardzo mocno.
No oczywiście.
Oni wszystkie działa w tej chwili wystawili na Polskę. No i jest iluś kolaborantów w Polsce.
No oczywiście, no to zawsze najłatwiej
ideologią, tak.
Od wewnątrz. To jest najskuteczniejsza metoda, bo jeżeli to nie jest atak zewnętrzny, znaczy tak jest zewnętrzny, ale no to każdy strateg powie, że w normalnej walce, czy takiej, jaka teraz się toczy, o duchowej walce, no rozłożyć od wewnątrz. Jest to w każdym podręczniku jest napisane. To są najskuteczniejsze metody właśnie. Niestety to się robi, prawda. No. Przed tym przestrzegał ojciec święty Jan Paweł II. On mówił w 79 roku, jak pierwszy raz przyjechał, się spotkał z kapłanami, że na szczęście w Polsce to jeszcze nie zachodzi. Nie ma tego śladu, że prawda, próbuje się od środka kościół prawda, rozbijać. Na Zachodzie wtedy on już to widział. On miał, mówi, mam nadzieję, że do Polski to nie dojdzie. A też to dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Ja już nie mówię o tej zewnętrznej, prawda, całym tym walcu, który jedzie, prawda, i chce nas tej polskiej duchowości właśnie. Ja zawsze przypominam takie słowa, prawda, jednej z polskich takich, pani Zielińskiej, ona była arystokratką, prawda, zaangażowaną w dzieła charytatywne i piękne wspomnienia się ukazały żołnierzem Armii Krajowej. Ona się zastanawiała, bo potem musiała, nie mogła w komunistycznej Polsce żyć, na emigrację się udała i ona się zastanawiała, co jest takiego w Polsce właśnie, że nasi dwaj sąsiedzi, tak różne, prawda, Niemcy, Rosja w ogóle, wiele ich dzieli, ale w jednym się zawsze połączą i tutaj między nimi zawsze w tej kwestii będzie zgoda, że niepodległa Polska nie ma racji istnieć. I w imię tego nie cofną się przed żadną zbrodnią, czego no, XX wiek dowodził. I ona się zapytała, co takiego jest w Polsce, że oni tak nas chcą zniszczyć, prawda? I on mówi, to są dwie rzeczy. To jest to poczucie wolności, prawda, Polaków, którzy kochają wolność. I drugie, siła duchowa w Polsce. Siła czerpana z chrześcijaństwa. I to dzisiaj widzimy, że no i o to jest walka, prawda, o tą siłę duchową. I nie ma żadnego złudzenia, no to każdy widzi. To,
i dlatego,
to nie idzie
dlatego...
jakąś modernizację, tylko to idzie o walkę z Kościołem, z rodziną, o te fundamenty, prawda, no cywilizacji w ogóle łacińskiej. To jest, o to jest zmaganie dzisiaj przede wszystkim. No.
Panie doktorze, bo już musimy kończyć, ale przepraszam, tak mało czasu. I między innymi ta książka, Cud nad Wisłą, prawdziwy
tak,
Cud
tak.
nad Wisłą, 1920 rok. Państwo napisaliście więcej tak. pozycji. Właśnie Jarosław Szarek i żona też pisze, prawda?
Tak, tak, tak.
No właśnie, pytać o te książki. Może chociażby dwa zdania na temat tej książki.
No ta książka jest o tym, że jak Polacy odzyskują w 18 roku niepodległość, więc jaką tą sobie nie wyobrażamy nawet, bo często się porównuje tą Polskę po 18 czy po 89 roku, to jest w ogóle nieporównywalne. To nasi przodkowie wykonali tytaniczną pracę, to niewyobrażalną, żeby stworzyć państwo. Pamiętajmy, że raz część Polaków w ogóle była obojętna. Jej ta Polska była niepotrzebna, była zdemoralizowana przecież ponad stuleciem niewoli. Mieliśmy cały Zachód przeciwko sobie. Musieliśmy wywalczyć na każdą z granic i robiliśmy to sami. I zwyciężyliśmy im, ale musieliśmy do tego, prawda, jak gdyby przebudzić się, uzmysłowić sobie, prawda, i to była wielka zasługa. Przede wszystkim to, co dzisiaj, myślę, to trzeba odbudować i to powoli się robi. Dwie rzeczy były. Jeżeli masy, można powiedzieć tak, były w części obojętne, prawda, nieuświadomione, to mieliśmy patriotyczną inteligencję. I drugą sprawę mieliśmy żarliwą, wychowaną na literaturze patriotycznej, na romantycznej, na Sienkiewiczu, prawda, na klasyce polskiej młodzież. I to były te dwie siły, prawda, które przebudziły naród po prostu.
Przepraszam, panie doktorze, i właśnie odwrotnie działa u nas teraz szkoła,
no właśnie,
prawda? Ministerstwo Edukacji raczej odciąga nas od tego, co polskie, i co to takie piękne, patriotyczne, odciąga od tego, co chrześcijańskie. Literatury nie ma takich lektur w szkole. Różne bzdury, prawda? No, chociażby to, chociażby ta edukacja, niby edukacja to jest deprawacja w szkole. Wczoraj była ta manifestacja w Warszawie, dzięki Bogu, że ludzie, no powoli się ludzie budzą, ale to trzeba przyspieszyć. Ale to tylko cały naród, właśnie słuchacze Radia Maryja, jeden do drugiego, książkę dobrą, dziecku, nie żałować grosza na edukację dobrą, nie kupować rzeczy złych. Nie kupować gazet, które szkodzą Polsce. Dowiedzieć się. Nie oglądać programów, które szkodzą Polsce. Tych funkcjonariuszy, którzy kłamią i tak dalej. Prawda? No. I ta książka, 1920 rok, Cud nad Wisłą, prawdziwy cud nad Wisłą. Panie doktorze, bardzo dziękuję i dziękujemy za to, co robicie. Ja bym powiedział, dziękuję też Fundacji Nasza Przyszłość, że są te książki. Jest Splendor, katalog księgarni wysyłkowej, jest w internecie, można zobaczyć. Jeden drugiemu mówić to, dziecku dać dobrą rzecz. Ono się będzie pięknie rozwijało harmonijnie, pięknie. Nie będzie niszczone. To wyjdą piękne charaktery. No, to przykładem jest Jan Paweł II, jak on się kształtował w takich trudnych warunkach. W biedzie żył. Wojna, to wszystko razem. Mama zmarła, gdy był dzieckiem. To było bardzo trudne. I zobaczcie, jaki wielki człowiek. Trzeba tylko pięknie kształtować od dziecka, a nie deprawować. Daleko myśleć. Miłość prawdziwa myśli dalekosiężnie. Tak. Panie doktorze, ogromne dzięki.
Dziękuję.
Przepraszamy, że tak krótko. Niech żyje Kraków z Szarkami. Dziękuję. Proszę Państwa, pan doktor Jarosław Szarek, żona także. Piękne pozycje. Naprawdę ja się cieszę, że mamy takie możliwości.